Demaskator prawdy, czyli wszystko dla oglądalności. Ale przecież poecie, publicyście i dziennikarzowi nie chodziło o prawdę. Gadowski od dawna jest znany z produkowania i wypuszczania plotek, które mają elektryzować jego czytelników i słuchaczy, sprawiać, że czują się oni dopuszczeni do tajemnej wiedzy niedostępnej służbom specjalnym i armią całego świata, a już na pewno polskim mediom i władzom. To dlatego pozujący na niezależnego eksperta Gadowski od dawna wpuszcza w infosferę fake newsy i niedomówienia, które jeśli czemuś służą, to późniejszej monetyzacji jego publikowanych w serwisie YouTube cotygodniowych tyrad, komentarzy tygodnia. Przez lata na te dość sprawnie szyte materiały nabierało się wielu poczciwych ludzi, bo Gadowski rozpylaniem dezinformacji, półprawd i bazujących na społecznych niepokojach manipulacji zajmuje się od dawna. Nie trzeba jednak sięgać daleko w przeszłość. W ubiegłą sobotę w serwisie Twitter Witold Gadowski pokusił się o udostępnienie informacji o tym, że premier Mateusz Morawiecki udaje się do Kijowa na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by wziąć też udział w konferencji przywódców dotyczącej inicjatywy Zboże z Ukrainy. Informację o tym Gadowski określił komentarzem: dyrektywy z Kijowa przyszły, czym natychmiast uruchomił lawinę hejtu pod adresem polskiego premiera. Morawiecki prowadzi Polaków w okopy. Trzeba nowe mięso armatnie wprowadzić. Ruki paszwami pojechali. Biegł się do samolota i na dywanik. To tylko wyjątki z dziesiątek, w większości anonimowych, zapewne pisanych przez troli, komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem Gadowskiego, a które ten polubił, aprobując ich styl i wysyłając do autorów sygnał, że myśli podobnie. Wszystko to przemyślane. Model biznesowy Gadowskiego, pozwalający mu zarabiać na wyświetleniach, sprzedawać książki i występować na spotkaniach z widzami i czytelnikami, jest właśnie taki. Wzbudzać niepokój, żerować na wątpliwościach i podczas kolejnych kryzysów jawić się jako niezłomny demaskator prawdy. Wszystko podane pod płaszczykiem niezależności w teatralnych dekoracjach, wygłaszane z pozycji reportera śledczego, choć warsztat autora wieży komunistów od jakiegoś czasu coraz bardziej przypomina narzędzia patostreamerów w pokroju Marcina Roli, czy idąc dalej Wojciecha Olszańskiego wel Jaszczura, niż dbających o rzetelność dziennikarzy. Wprowadzonej przez Witolda Gadowskiego internetowej księgarni, oprócz wierszy, publicystyki, powieści i komiksów samego autora, możemy znaleźć szerzące teorie spiskowe książki w typie Wielki Reset, jaką przyszłość planuje nam globalna władza. Co jednak ciekawe, w tej samej kawiarence, wśród wielu podobnych pozycji, można zakupić poważną książkę autorstwa Jessica Aro, Trolle Putina, prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej. Cóż, to zupełnie jak na spotkaniach z Witoldem Gadowskim w jego księgarence i w cotygodniowych demaskujących prawdę audycjach. I choć wszystko to nisza, obliczona na rozsianą po sieci homeopatyczną grupę włączających myślenie, to najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że z jakichś powodów Witold Gadowski pozostaje członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, instytucji mającej przecież dbać o standardy tego i tak nie mającego się lepiej, najlepiej zawodu. I na koniec chciałbym podkreślić, drodzy towarzysze i towarzyszki, że nie po to tak długo walczyli my, aby nasze było na wierzchu, żeby teraz jakieś, dajmy na to, Gadowski gadał swoje i nic z tego dla nas nie było. Dzień dobry Państwu. Oto okazuje się, że znajdujecie się Państwo w rękach szalbierza, który nie wiadomo do czego zmierza. Ma czelność głosić swoje poglądy, a na dodatek jeszcze prowadzić księgarenkę, reklamować dobre książki i co najgorsze i najbardziej oburzające, próbować na tym zarabiać. Jesteście Państwo w rękach człowieka niebezpiecznego. Niebezpiecznie szukającego dziury w całym. O, darujcie Państwo tą drobną facecyjkę, którą na początku zamieściłem, ale właśnie ukazał się wiekopomny i znakomicie napisany artykuł poświęcony mojej skromnej osobie. Autorem tego artykułu jest bardzo znany i ceniony dziennikarz pan Wojciech Mucha. A od dłuższego czasu towarzyszą mu w tej krytyce bardzo znani i bardzo zacni i dobrzy dziennikarze, tacy jak pan Pereira czy pan Wildstein Junior. Razem tworzą taki kolektyw moralny nowego dziennikarstwa, w którym nie ma miejsca dla gadowskich. Cóż, jeżeli pomimo tych ostrzeżeń nadal Państwo zamierzacie mnie słuchać, to wiedzcie, że czynicie rzeczy bardzo karygodne z punktu widzenia systemu, że nie podoba się to władzy, a najbardziej nie podoba się jej funkcjonariuszom. Cóż mi pozostało, jak nie zanurzyć się nadal w swoich zionących czarno informacjach, które do Państwa dziś przygotowałem. Minął tydzień, który stał pod znakiem ciekawych zdarzeń w tle i wielkich emocji piłkarskich, a zatem ja nie ucieknę od piłki kopanej, chociaż jak Państwo wiecie, nie jestem przesadnym admiratorem tego typu sportu, co nie znaczy, że sam w piłkę nie gram, bo była bardzo słabo, ale grywałem w piłkę, nawet byłem kapitanem drużyny telewizji Kraków, gdy zdarzyło mi się niesłusznie bardzo kierować tą telewizją. Był to zresztą jedyny ośrodek telewizyjny, który w tamtym czasie przynosił zyski. Ola Boga, znowu popełniłem jakieś grzechy, które zostaną mi pewnie wypomniane. I żeby już skończyć ten przydługi i nieco narcystyczny, przyznam, wstęp, dodam, że dopóki dostaję baty od strony rządowej, od strony opozycyjnej, a i od Konfederacji, to dopóty wydaje mi się, że utrzymuję jakąś próbę niezależnego spoglądania na rzeczywistość, która nie maszeruje czwórkami w równych szeregach partyjnych. No, ale może jestem w błędzie. Tutaj już zdaje się na Państwa opinię. Muszę jednocześnie zmartwić znakomitych dziennikarzy, że powieść Tajemnica Spowiedzi, którą właśnie napisałem i która wyszła na światło dzienne i jest na rynku, no odnosi duży sukces. Iluż to otumanionych ludzi. Mój Panie. Dobrze, a cóż z tą piłką? Otóż wybuchła wielka awantura wokół 30 milionów złotych. Okazuje się, że pan premier coś tam obiecał naszym piłkarzom, naszej reprezentacji, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i teraz nie dotrzyma tej obietnicy? Czy też co innego obiecywał, a co innego oni zrozumieli? No w każdym razie toczy się wielka awantura o 30 milionów, które miały być podzielone między PZPN-em i znakomitą naszą reprezentacją, a okazuje się, że jednak premier co innego miał na myśli. Spójrzcie, tu są publikacje wielu portali sportowych, dziennikarzy sportowych, którzy dociekają, jak to jest naprawdę. Jedni mówią, już nie będzie tych pieniędzy, inni mówią, że będą, ale w innej formie, a może pan premier miał coś innego na myśli. W zależności od tego, komu kto płaci, tak to wszystko jest ujmowane. Bowiem każdą informację, jak państwo wiecie, nawet z naszych samouczków, manipulacji i propagandy, można ująć na różne sposoby. Co z tą piłką kopaną? Och, proszę państwa, w tle afera z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, aresztowania i zatrzymania po przylocie z Kataru. Cóż to się wyrabia? Z jednej strony mamy pana trenera Czesława Michniewicza, który ani lepszy, ani gorszy od poprzedników chyba bardzo nie jest, bo wyniki naszej reprezentacji nawet jakby lepsze, bo przeleźliśmy przez rundę pierwszą, dopiero w drugiej rundzie po heroicznym meczu Francuzi pokazali nam swoją wyższość. Teraz dziwny mundial w Katarze toczy się dalej. W tle szeleszczą banknoty szejka Kataru i przeróżne inne rzeczy, o których dziennikarze sportowi w sposób nader zajmujący opowiadają, a ja nie będę się mądrzył, bo się po prostu na tym nie znam. Gdyby chodziło o boks, to co innego, ale piłka nożna. Czasami rozmawiam ze specjalistami, jestem porażony erudycją, naprawdę, bo to trzeba dużo oglądać, myśleć, żeby mieć taką erudycję. Na pewno mamy znakomitych kibiców, bo wiedza piłkarska ogromna, ale czy to się przekłada? Wydaje mi się, że poziom uczciwości w Polskim Związku Piłki Nożnej nie zmienił się od 30 lat. Kolejne afery, kolejne ingerencje tych czy innych władz nic tu nie zmieniają. Na piłkę idą ogromne pieniądze, a wyniki, no cóż, wyniki takie jak widać. Porównując grę naszych piłkarzy chociażby z Brazylią, można powiedzieć, że gramy w zupełnie inną grę, ale nawet z Francją widać było, że usiłujemy coś grać. Nasi gracze potrafią grać, ale wspólnie jakoś nam nie wychodzi. I skąd to się bierze? Czyżbyśmy nie byli zespołowym narodem? No wyniki siatkarzy, swego czasu piłkarzy ręcznych, zdają się temu przeczyć. Ale w koszykówce czy w piłce nożnej nie bardzo nam jakoś wychodzi. Ostatnie sukcesy to zamierzchłe czasy. No, wielu komentatorów podkreśla, że po raz pierwszy od 36 lat wyszliśmy z fazy eliminacji grupowych. No, nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy smucić. Trudno się odwracać od piłki nożnej, bo jest to gra, którą żyją miliony, najpopularniejszy sport chyba na świecie. Czy nas to cieszy, czy nie? Ogromny nośnik reklam i idei, co widać na przykładzie mistrzostw w Katarze i niestety coraz bardziej sport upolityczniony. Wszyscy chcą się grzać w blasku sukcesów piłkarzy. Nikt nie chce nosić ich porażek. Otóż ja bym chętnie poniósł te porażki. Chętnie bym nawet życzył sobie jako taki słaby kibic, żeby może ten związek rozwiązać i powołać coś nowego, zacząć uczyć naszych piłkarzy od początku abecadła. Może nawet liga na tym straci, ale cóż, Patrząc na drużyny takie jak Maroko, czy nawet Arabia Saudyjska, widać, że od zera lepiej się buduje niż na ruderze, na której usiłuje się zbudować wieżowiec nowoczesny. Co z tą piłką się działo w tym tygodniu? Otóż proszę, mamy aferę korupcyjną w Polskim Związku Piłki Nożnej. Niedawno w czwartek zatrzymano na lotnisku szefa firmy Sport 5, pana Andrzeja P., który niegdyś był kapitanem Służby Bezpieczeństwa. Nie Służby Bożej, tylko Służby Bezpieczeństwa służącej PRL-owi. Wracał z delegacją PZPN z mistrzostw w Katarze. Firma Sport 5, którą kierował pan Andrzej P., przez lata zarządzała prawami do transmisji telewizyjnych gier polskiej reprezentacji narodowej, co samo w sobie jest już niezłym biznesem. W tej samej aferze, w której zatrzymano pana kapitana Andrzeja P., zatrzymano również wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakuba T., wraz z żoną, która prowadziła oczywiście firmę współpracującą z PZPN-em, oraz byłego sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Macieja S. W tym wszystkim oczywiście interesujące jest pochodzenie pana Czesława Michniewicza jako trenera, bo ciągle niewyjaśnione jest, jak to 700 razy wykręcił numer do niejakiego pana Forbricha o pseudonimie Fryzjer, który był głównym oskarżonym niedawnej afery korupcyjnej w naszej lidze piłkarskiej, a pan Michniewicz twierdzi, że tak, no znał go, ale tak nie bardzo. No, wiecie państwo, jak ja kogoś nie bardzo znam, 700 razy do niego nie dzwonię. Chyba, że to się samo jakoś wykręcało z automatu. Nie wiem. Nie chcę tu ironizować. Fachowcy od piłki nożnej może to wszystko lepiej wyjaśnią. Niemniej, dopóki nad polską piłką nożną będzie unosił się ten smrodek dziwnych dochodów i korupcji, dopóty no, nie będziemy mogli liczyć na to, że nastąpi jakiś wielki przebłysk sukcesów naszej kadry narodowej. Oczywiście łatwo się mówi po porażce i krytykuje. Porażka nie ma rodziców, sukces ma wielu ojców. No ale cóż, ponieważ żyliśmy, wielu z nas żyło i żyje nadal mistrzostwami w Katarze, warto było parę słów na ten temat powiedzieć. Nie wiem do końca, bo jestem mocno zdezorientowany, czy te 30 milionów w końcu trafi do kadry i będzie jakiś podział tam wewnętrzny, czy też trafi na PZPN, czy w ogóle trafi i z jakich środków pan premier Mateusz Morawiecki zamierza wyasygnować tak pokaźną kwotę. W momencie, gdy nie mamy już pieniędzy na ubezpieczenia społeczne, na służbę zdrowia, a tu zawsze na takie cele się coś znajdzie, tak jak na telewizję publiczną, na którą co roku 2 miliardy złotych z naszych publicznych pieniędzy idą oprócz abonamentu. Dodać należy tylko tyle, że z tego, co się orientuję, to Polski Związek Piłki Nożnej za sam awans na mundial reprezentacji Polski otrzymał już równowartość 9 milionów dolarów, a za wyjście z fazy grupowej dostanie jeszcze około 4 milionów dolarów. Także w sumie to daje 13 milionów dolarów. Łatwo przemnożyć. Całkiem pokaźna kwota. Po co zatem jeszcze te 30 milionów, które w przypływie ekstazy nerwowej obiecał pan premier Morawiecki? Ja rozumiem, że pan premier Tusk kiedyś był wielkim miłośnikiem piłki kopanej, ale pan Morawiecki, jak widać, również. I tu można dojść do dosyć ciekawego wniosku, że ciągle znajdujemy się w rękach kopaczy piłki kopanej. Tyle by było o sporcie. Więcej znajdą państwo na kanałach sportowych, które zresztą ja też namiętnie oglądam. Jeden jest bardzo udany i bardzo mi się to podoba, że koledzy dziennikarze z branży sportowej założyli kanał sportowy i po prostu są na swoim. Kibicuję takim inicjatywom. Uważam, że im więcej tego typu udanych inicjatyw w polskim internecie, tym lepiej. Ja nie muszę się zgadzać z tym, co tam się ciągle mówi, kto się pojawia, ale podoba mi się, że takie inicjatywy zyskują rozmach i że można sobie samemu stworzyć miejsca pracy i to bardzo dobre. Także brawo. A teraz coś z grubszej rury, choć chodzi o mniejsze pieniądze, niż w przypadku obietnic pana Mateusza Morawieckiego. Otóż spójrzcie państwo, The European Conservative, portal bardzo ciekawy i rzetelny, zamieścił informację, której próżno by szukać w polskich mediach. A mianowicie, Bank Gospodarstwa Krajowego, mający publiczne pieniądze, wynajął dwie amerykańskie firmy Public Relations, jest to AMR PR i Mike Worldwide, po to, by prowadziły globalną kampanię na rzecz informowania o skutkach inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Mówiąc krótko, Bank Gospodarstwa Krajowego płaci dwóm amerykańskim firmom 3 miliony dolarów, aby te robiły propagandę wojenną Ukrainie. Ja rozumiem, że sam pan Żeleński wynajął firmę Hill & Knowlton i drugą firmę, także znaną z tak zwanego PR-u wojennego, ale jak widać trzeba pomagać. I firma AMR PR i firma Mike Worldwide to firmy bardzo blisko związane z amerykańską partią demokratyczną. Czy to jest próba przerzucenia mostu w kierunku administracji Bidena? Nie wiem, może to jakaś sprytna zagrywka naszej dyplomacji. Nie posądzałbym naszą dyplomację o taki spryt, no ale fakty są takie. 3 miliony dolarów wędruje na konto dwóch firm amerykańskich. Informuje o tym nie tylko The European Conservative, ale także na przykład portal Military Monitoring. Celem tej kampanii, bo to też zostało ujawnione, jest dotarcie do 40-milionowej widowni. Ta kwota ma być przeznaczona na opłacanie influencerów, troli też i innych, którzy mają naszą opinię urabiać. 40 milionów to w sam raz tyle, ilu jest Polaków na terenie naszego kraju. Warto się nad tym zastanowić, bo to dosyć ciekawe. A skoro tak już na temat polityki międzynarodowej, to spójrzcie państwo na bardzo ciekawą mapkę. To jest mapka pokazująca wielkość poszczególnych krajów w odniesieniu do ich siły gospodarczej, do siły rynkowej. Spójrzcie państwo, bo to bardzo pouczająca mapka. Zobaczcie, jak wielka jest Japonia i Korea Południowa, jak wielkie są Stany Zjednoczone, to co oczywiste, jak wielkie są Chiny, a jak malutka Rosja. Gdybyśmy wykreślali mapy geograficzne w odniesieniu do siły gospodarczej poszczególnych krajów, to zobaczcie państwo, jakie kraje by dominowały. Warto się zastanowić i przemyśleć tą mapkę i pomyśleć, jaka jest siła oddziaływania poszczególnych krajów, bo jak wiemy, z pieniędzy i z siły gospodarczej bierze się propaganda i oddziaływanie na masową publiczność, a trwa rozgrywka o to, kto będzie miał rząd dusz. Warto też zastanowić się nad jednym. Wiele osób zarzuca mi, że jestem antyukraiński. Nie jestem. Nie mam żadnych uprzedzeń do biednych Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, są przemarznięci i potrzebują pomocy. Nie mam żadnych uprzedzeń do rzetelnych, porządnych pracowników ukraińskich, którzy pracują w Polsce od lat i budują polski dobrobyt gospodarczy. Współbudują. Żadnych uprzedzeń rasowych czy narodowych w tym zakresie nie posiadam, bo być może jakieś inne tak. Ale warto się zastanowić teraz właśnie, czy postępujemy roztropnie. Czy postępujemy jak panny roztropne, czy jak panny głupie. Ja wiem, że sprowadzanie wszystkiego do ewangelicznego tak, tak, nie, nie jest w tej chwili oceniane jako przejaw faszyzmu i totalitaryzmu, ale namawiam wszystkich państwa do zdrowego rozsądku. Gdyby dziś stosowano procedury filtracyjne, brzydko to się nazywa, ale chodzi o sprawdzanie przybyszów, ustrzeglibyśmy się wielu chorób, które wystąpią w przyszłości. Skąd wiemy, ilu w tej masie uchodźców ukraińskich jest rosyjskich szpiegów, rosyjskich dywersantów, szpiegów innych krajów, ilu zwykłych przestępców, którzy stworzą tu gangi i podziemie bandyckie. Tego nie wiemy i tego nie będziemy w stanie wiedzieć, jeżeli nasze służby nie zastosują procedur filtracyjnych. Tymczasem spójrzcie Państwo na portal Straży Granicznej, jedną z głównych informacji, która jest na tym portalu zamieszczona. Cóż tam czytamy? Na mocy ustawy przyjętej chyba w marcu tego roku kierownictwo Straży Granicznej w imieniu państwa polskiego oświadcza: obywatele Ukrainy nie muszą zgłaszać się do placówek Straży Granicznej w celu wydania powiadomienia o przekroczeniu przez nich granicy RP. Przeczytajcie sami. Cytuję dalej. Obywatelom Ukrainy, którzy nie mają żadnych dokumentów tożsamości, rekomendujemy zgłaszanie się do konsulatów Ukrainy w celu ich wyrobienia. Jest to publikowane teraz, gdy znów przez granice Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej przechodzą dziesiątki tysięcy Ukraińców uciekających przed mrozem, brakiem prądu, brakiem wody, przed zimą, która może doprowadzić do śmierci. Ja zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli my nie pomożemy, to właściwie nikt im nie pomoże. I byłbym najdalszy od tego, żeby państwa namawiać do przejawów bezduszności czy egoizmu, ale nasze państwo ma wobec nas, polskich obywateli, obowiązek bycia przezornym. Nie możemy otwierać się bez żadnych śluz, bez żadnych procedur filtracyjnych na napływ setek tysięcy, milionów nowych ludzi do Polski. Bo zrodzi to ogromne patologie, które nie będą winą Ukraińców jako takich, ale zrodzi to wielką wrogość wobec Ukraińców ze strony Polaków. I tak niestety będzie, jeżeli rząd będzie w tej chwili postępował jak panna głupia. Narażacie nas, mówię do rządzących, na to, że będziemy mieli ciężki konflikt wewnętrzny, bo wszelkie niedogodności będą interpretowane przez Ukraińców jako przejaw wrogości polskiego narodu, a Polacy coraz mocniej będą interpretować wszelkie plotki, pogłoski i autentyczne zdarzenia jako zagrożenie ze strony Ukraińców. I to mówię na takim poziomie zupełnego abecadła bezpieczeństwa kraju. Jeżeli tego nie naprawimy, jeżeli nadal będziemy postępować w sposób nieroztropny, za chwilę inflacja będzie sięgała 30%, dla nikogo nie starczy pieniędzy, będą upadały biznesy, i będzie tworzył się zamęt i anarchia. Bo tak jest zawsze. Jeżeli Państwo nie wierzycie, przeczytajcie podstawowe podręczniki nauk społecznych, gdzie to jest abecadło. I jeżeli dziś mówi się, że jest inaczej, bo będą jakieś cudowne zdarzenia, nie wierzcie w to, bo żadnych cudów nie będzie. Cudami zajmuje się Pan Bóg. Rząd powinien zajmować się ochroną obywateli własnych i innych przebywających na terytorium kraju. Czym zajmuje się polski rząd? Oczywiście, mówiąc takie rzeczy, natychmiast narażam się na to, że będę tutaj zdiagnozowany przez wybitnych dziennikarzy, których już też cytowałem, jako nie tylko krzewiciel zamętu, ale także absolutny ruski szpieg. Szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi, ponieważ sytuacja jest bardzo poważna, i w tej sytuacji musimy znaleźć odpowiednie środki, odpowiednie także do wielkości naszej gospodarki, do zamożności portfeli obywateli przyciśniętych kryzysem i do zagrożeń, które już się pojawiły. A wiem, i to ze źródeł policyjnych, ale wysokich, o tym, że policja z trudem już panuje nad rozrostem nowej przestępczości. Oczywiście czasy wojenne i zamęt rodzą tego typu zagrożenia, ale czy nie możemy choć raz się na to przygotować? W tym kontekście spójrzcie Państwo, Węgrzy i Viktor Orbán storpedował w tej chwili pomoc dla Ukrainy w wielkości 18 milionów euro. I jak to ocenić? Orbán mówi, na pierwszym miejscu dla mnie są Węgrzy, a dopiero potem inni. Ten sam Orbán, niedawno czczony przez środowisko pana Muchy, Wildsteina czy Pereiry, przypomnę wyjazdy na Węgry, wielkie wyjazdy na Węgry i bratanie się z panem Orbánem właśnie, jego partią, dziś jest odsądzany od czci i wiary przez tych samych ludzi z miedzianym czołem, tak jakby nie było przeszłości, tylko jest teraźniejszość. Jakaś głęboka niekonsekwencja. Ja nigdy nie byłem admiratorem i wielbicielem pana Orbána. Zawsze oceniam go w kategoriach realnych. Na ile służy własnemu narodowi i na ile burzy pewien porządek, który dla Polski jest korzystny bądź nie. W tej chwili, kiedy Polska wysforowała się na stanowisko prymusa pomocy dla Ukrainy, pomagającego kosztem własnego państwa i swoich obywateli, Orbán pozostał daleko z tyłu. Ten sojusz już się rozpadł. No to z kim mamy mieć sojusz? Ze Stanami Zjednoczonymi? Pięknie, tylko że administracja Bidena za nami nie przepada. A nawet nie tyle za nami może, co za obecnym rządem w Warszawie, który wszystkie jajka włożył do jednego koszyka wraz z bardzo przemyślnym panem prezydentem Dudą, wychwalając Donalda Trumpa. Tylko Trumpa dziś nie ma, jest jego konkurent Joe Biden, a właściwie ludzie z nim związani, bo pan Biden może niewiele podejmuje decyzji, ale na pewno ludzie, establishment pana Bidena takie decyzje podejmują. A więc chybotliwa i wątpliwa jest przyjaźń dzisiejszego establishmentu warszawskiego z administracją pana Bidena. Może z Unią Europejską, z Niemcami? Też nie bardzo, dlatego że Niemcy od lat realizują agresywną politykę, chcąc zmajoryzować i zdominować Polskę, stworzyć z niej rezerwuar taniej siły roboczej i rynek do wyprzedaży swoich towarów gorszej jakości. To wiemy, widzimy. Zresztą Niemcy bardzo przebierają nogami, żeby odnowić układ z Rosją i business as usual, czyli handlować jak zwykle, bogacić się kosztem całej Europy. To wiemy, Niemcy się nie zmienią i tutaj żadne zaklęcia na to nie pomogą. Jesteśmy w sytuacji, w której nawet z Litwą mamy ogromne napięcia spowodowane tym, że polska mniejszość na Litwie jest po prostu źle traktowana. Z Białorusią bardzo złe stosunki z powodu dyktatora Łukaszenki i jego zapędów, ale także błędów popełnionych przez dyplomację warszawską. Z Ukrainą wspaniałe stosunki instytucjonalne i coraz gorszy odbiór społeczny. Ja staram się słuchać tego, co mówią ludzie. Mam duży kontakt, spotykam się z wieloma różnymi ludźmi i słyszę pogarszające się głosy dotyczące przyjaźni polsko-ukraińskiej, tym bardziej, że oficjalne władze Ukrainy w Kijowie nie ułatwiają Polsce tego zadania. A mianowanie pana Mylnyka to wewnętrzna sprawa Ukrainy, zdaniem pana Dudy. Proszę sobie wyobrazić, że naraz w Polsce wiceministrem spraw zagranicznych zostaje osoba negująca Holokaust. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Co by się działo 2 godziny po tej nominacji? Jak zachowałby się polski rząd? Tymczasem tu mamy do czynienia z negacjonistą zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego i naszego prezydenta stać tylko na wypowiedzenie słów to wewnętrzna sprawa Ukrainy. Przepraszam, panie prezydencie Duda, panie premierze Morawiecki, jak dbacie o honor Polaków? Jak dbacie o polskie interesy? Co się dzieje z polską mniejszością na Ukrainie? Czy mają jakieś prawa? Czy są polskie szkoły? Czy jak traktują zwolennicy Bandery Polaków, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie? To nie są pytania prowokacyjne. To są stwierdzenia faktów. I waszym obowiązkiem jest dbać o Polaków. Teraz, kiedy sprowadzamy z Ukrainy miliony ludzi. Gdzie są Polacy z Kazachstanu? Gdzie są Polacy z Ukrainy? Gdzie są ci wszyscy potomkowie rodzin polskich zesłańców, którzy nie z własnej winy pozostali za kordonem? Czy umożliwiono im repatriację? Nie. Zawsze na to było za mało pieniędzy. Zawsze były ważniejsze sprawy. Zawsze nasza dyplomacja mówiła, nie będziemy poruszać tych kwestii, żeby nie antagonizować. No to mianujmy negacjonistę holokaustowego wiceministrem spraw zagranicznych. Albo spróbujmy urządzić w Izraelu tur autora, który będzie wychwalał Adolfa Hitlera. Co za grube porównanie? A pani Oksana Zabuszko przyjechała tu i wychwala, osoba, która wychwala zbrodniarza Szuchewycza. Przyjeżdża do Polski i jest czczona. Co w naszych elitach jest takiego psiego, niewolniczego, że sprawia, że łatwiej napluć Polakom w twarz, niż zatroszczyć się o honor Polaka w świecie, w Polsce. Co w tych elitach jest takiego? Co sprawia, że te elity nie wyrażają poglądów, które przecież dominują w Polsce? Przecież wielu z nas czuje się upokorzonych tym, że dziś nie ma cmentarzy ofiar zbrodni wołyńskiej, że nie uznano ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej za ludobójstwo. Mówi się o Jedwabnem. Ja wiem, że nie można w tym momencie prowadzić licytacji ofiar. Jeżeli nawet tam zginęło 100 Żydów, to jest to straszliwe zdarzenie, które nie powinno nigdy się zdarzyć. Ale setki tysięcy Polaków spalonych, zamordowanych na Białorusi, na Ukrainie, do dziś nie zyskały nawet swoich nagrobków. Do dziś nie zyskały pomnika. Andrzej Pityński, z którym spotkałem się w Stanach Zjednoczonych, z którym, co mi bardzo pochlebia, zakolegowaliśmy się już świętej pamięci, włożył mi na głowę obowiązek zadbania o pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej. Jeszcze przed tym wszystkim, co dzieje się teraz. I ja będę robił wszystko, żeby ten pomnik stanął. Oczywiście on stanie w Domostawie w gminie Jarocin na Podkarpaciu. Będzie jego odsłonięcie w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu w lipcu. Zrobimy to. I nie chciałbym, żeby polskie władze uchodzące za emanację polskiego patriotyzmu czyniły wstręty. Nie można dzielić Polaków na lepszych i gorszych. Nie można w pewnym momencie mówić, że śmierć jednej nacji to coś wielkiego i ważnego, a śmierć Polaków to tylko biologiczna eksterminacja i nic. Mówię o tym, bo nawet na Białorusi w czasie wojny funkcjonował zapomniany obóz koncentracyjny, gdzie pałami zabijano Polaków. Funkcjonowały w myśl przemyślnej niemieckiej strategii obozy, w których dużą część załogi stanowili Ukraińcy, Białorusi czy Białorusini czy Rosjanie. Przemyślne to było, żeby nas skonfliktować, ale to są fakty. To wszystko mówię, to są rzeczy oczywiste, ale mówię je dlatego, żeby to wybrzmiało, że choćby grzmiało 10 portali, choćby grzmiało 20 gazet, choćby odsądzano mnie od czci i wiary, mówiąc, że zdobywając środki na niezależność jestem chciwy, jestem przewrotny, manipulatorski, ja będę starał się mówić głosem polskim. Tak jak ja go rozumiem, może ja go źle rozumiem. Trochę o COVID-zie. Bardzo ciekawa publikacja, która dotarła do nas teraz. Spójrzcie Państwo, whistleblower, czyli taki świadek ujawniający, dr Andrew Huff, były wiceprezes słynnej Eco Health Alliance Petera Daszaka, ujawnia, tu jest cała publikacja, że nie tylko, że pracował w Wuhan i widział, jak tam, co tam się dzieje, ale właśnie Andrew Huff twierdzi, że wirus SARS-CoV-2 był genetycznie modyfikowany i uciekł z laboratorium. Tu jest publikacja, proszę ją przeczytać. Winę Współwinę za to ponosi także rząd USA, który poprzez Antonio Fauciego finansował ponad 10 lat te badania. Były wiceprezes EcoHealth Alliance oświadcza także, że nie ma dowodów na to, że wyciek wirusa był celowy, ale na pewno bezpieczeństwo biologiczne w chińskim laboratorium w Wuhan było wielokrotnie naruszane. EcoHealth Alliance badał różne koronawirusy od nietoperzy od ponad 10 lat, a ostatni grant przez Fauciego przyszedł we wrześniu 2021 roku, a więc już w czasie trwania pandemii. Skoro o koronawirusie, to ten mój konik, muszę jeszcze go popędzić, ale to już tylko przez moment. Następny artykuł. Już w kwietniu 2018 roku ujawniono, że firma AstraZeneca zapłaciła ponad 17 900 000 euro tajnych płatności niezależnym pracownikom służby zdrowia za promowanie ich produktów. Tu jest publikacja na ten temat. No i jeszcze publikacja Daily Skeptic z Wielkiej Brytanii. I cytat z tej publikacji. Wymóg rządu, aby dzieci w wieku szkolnym nosiły maski na twarzy w klasie, był oparty na kalkulacjach politycznych, a nie na dowodach. Ujawniają dokumenty opublikowane na łamach portalu Freedom of Information. Tu jest, w tym artykule jest też odnośnik do tego portalu. Warto się nad tym też zastanowić, bo już nasi eksperci, między innymi pan Horban, mówi, że panuje wielkie zamieszanie w tej chwili wśród ekspertów, jeżeli chodzi o pandemię. No, panie profesorze, trzeba będzie ponieść odpowiedzialność za to, co się mówiło i robiło i jak się niszczyło biznesy w Polsce. Czego efekty w tej chwili doświadczamy, efektów doświadczamy teraz. No i mamy jeszcze pana Niedzielskiego najświeższą informację, że właśnie dotarły do Polski szczepionki dla dzieci od połowy roku. Dla niemowlaków ponad 500 tysięcy tych szczepionek znowu zamówiono i znowu chce się to wsadzić w te ciałka dziecięce. Panie Niedzielski, miejcie litość. No i sport, znowu sport, a raczej koszmarny świat, który nas czeka. Oto przewodniczący Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Thomas Bach, stwierdził, sportowcy LGBT staną się obowiązkowymi uczestnikami Igrzysk Olimpijskich. Pan Bach powiedział, że zamierza uczynić uczestnictwo sportowców LGBT warunkiem uczestnictwa każdej narodowej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich. Mówiąc krótko, jak w polskim zespole na Igrzyska zimowe nie będzie osób LGBT, to nie pojadą. A jak w kombinezonach zimowych rozpoznać LGBT? Chyba będą mieli tęczowe, czy? Nie wiem. Dwa teraz zdarzenia, które też warto odnotować. Oto pan Wołodymyr Żeleński został człowiekiem roku pisma Financial Times. Spójrzcie. I informacja z Londynu. Źródłem jest agencja TASS, a więc tutaj z większą ostrożnością podchodźcie do tego, ale potwierdza się to, CNN między innymi to zaczął potwierdzać. Rosyjski oligarcha Michał Friedman, prezes i założyciel Alfa Banku, jednego z największych banków w Rosji, został zatrzymany w swojej posiadłości w Londynie pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Tu mamy akurat Politico, które pisze na ten temat. Co ciekawe, z naszego punktu widzenia, to wraz z nim zatrzymani zostali trzej inni ludzie, w tym 35-letni Polak, który wychodził z jednego z budynków będących własnością Friedmana z torbami pełnymi wysokonominałowych banknotów brytyjskich, czyli funtów. Torby pełne funtów wynosił Polak 35-letni. No dosyć to tajemnicze, trzeba będzie to badać. Ale CNN potwierdza, Są to też dane uzyskane od Narodowej Agencji Przestępczości, NCA. Ciekawe. To rozwojowa sprawa, trzeba się będzie jej przyglądać. Chińczycy przemyślnie korzystają z zamieszania wywołanego konfliktem na Ukrainie i prowadzą konsekwentnie swoją politykę. Xi Jinping nie zwalnia tempa. I cóż teraz się dzieje? Oto enfant terrible królewskiej rodziny Saudów, książę Mohammed ibn Salman, który jest między innymi obciążany winą za zabójstwo dziennikarza Khashoggi'ego w konsulacie saudyjskim w Stambule i który obraził się na Stany Zjednoczone, zacieśnia współpracę z Chinami. Zobaczcie, przybycie chińskiego przywódcy zbiega się ze zwiększonym napięciem między Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach polityki energetycznej, bezpieczeństwa regionalnego i praw człowieka. Czyli, mówiąc krótko, Chińczycy usiłują wyrwać diament z korony Stanów Zjednoczonych, czyli płynącą ropą Arabię Saudyjską i największy koncern świata, czyli Aramco. Jeżeli Chińczykom to się uda, no to zaczęcie się równowaga światowa na pewno. Informacja może mniejszego kalibru, ale za to tragiczna. Dobry bloger czeczeński, konsekwentnie krytykujący dyktatora Czeczenii Ramzana Kadyrowa, został właśnie zamordowany w Szwecji. Mamy tu sprzeczne doniesienia, bo na przykład Radio Swoboda twierdzi, że został zamordowany w nocy z 2 na 3 grudnia, zastrzelony. Natomiast moi współpracownicy na Ukrainie i na Białorusi twierdzą, że to było 5 grudnia i znaleźli nawet czeczeński opozycyjny kanał na Telegramie Adin Adat, który potwierdza, że to było 5 grudnia. Niemniej, jakie by nie były okoliczności, został zastrzelony, nazywał się Tumso Abdul Rahmanow. Tumso Abdul Rahmanow został zastrzelony, a więc coś się dzieje. Rosyjscy agenci nie śpią. Sąd rejonowy w Pruszkowie. Wracamy do Polski, od razu do znamiennego Pruszkowa. Ten Pruszków nie ma dobrej pasy i tym razem potwierdził, że nadal nie ma dobrej pasy. Sąd rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko celebrytce Barbarze Kurdej Szatan, która nazwała funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, którzy pilnowali polskiej granicy, mózgami, maszynami bez mózgów i serca oraz mordercami. I oto sędzia Jakub Sokół orzekł, że jej wypowiedzi mieszczą się w granicach wolności słowa i były podyktowane emocjonalnym podłożem. A więc zniesławienia strażników granicznych nie było. No cóż, można ich nazwać maszynami bez mózgów i serca oraz mordercami. I co? Można. Ciekawe, że jak jakoś inną wykładnię zastosował sędzia z koszulką konstytucji na piersiach, gdy sądził mnie w procesie z Ringer Axel Springer, bo tam uznał, że jestem winny. Ale czemu, nie wiadomo, on sam nie wiedział nawet. Czemuś jestem winny. A tu, proszę bardzo, Barbara Kurdej Szatan jest niewinna. Ona może. W ogóle to, co dzieje się z sądami teraz, to jest pełzająca, anarchiczna rewolucja, która ma zniszczyć podstawy polskiego państwa. Tak to oceniam. Spadek zaufania do sądów, spadek prestiżu sędziów, jeżeli jakikolwiek po latach komuny był, powoduje, że rozpada się państwo, bo jest to trzecia władza. Jest to bardzo niebezpieczne. Już, ale wspomnę o tym też. No, nasz słynny Jerzy Sztur, o którym głośno, zasłużył na przyjemne traktowanie ze strony krakowskiej prokuratury. Otóż uznano, że jego próby ucieczki z miejsca zdarzenia drogowego, w którym potrącił kierowcę skutera, wcale nie były ucieczkami, tylko pan Sztur oddalał się z miejsca, bo ten człowiek na niego krzyczał i on był przestraszony. Był przestraszony, krzyczał, a zatem dostał tylko zarzut kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. I też umniejsza się to 0,7, że to może niezbyt dużo. Generalnie zmierza to do tego, żeby pan Jerzy Sztur wykaraskał się całkowicie z tej sytuacji i dostał w zawieszeniu jakąś naganę, karę czy mały wyroczek. To wszystko potwierdza, że no to, co już powiedziałem. Nie ma co się tutaj wyzłośliwiać więcej. Chciałem Państwu powiedzieć news pozytywny, że właśnie ruszył proces Piotra Maślaka, dziennikarza TOK FM, który zniesławił także funkcjonariuszy Straży Granicznej, zamieszczając sugestie, że powinni na mundurach nosić naszywki SS. Ale cóż się można spodziewać? Jaki będzie wyrok? Wiecie Państwo? Bo ja już prawie wiem. Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Maślak. Każdy może sobie jeździć po funkcjonariuszach polskich jak po burej kobyle. Jak będzie polskie państwo funkcjonowało, jeżeli będziemy bezkarnie obrażać żołnierzy, strażników granicznych, policjantów? Przecież oni występują w mundurze Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Reprezentują Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Żądamy od nich najwyższych standardów moralnych, najwyższych standardów odwagi, patriotyzmu. A jednocześnie pozwalamy ich bezkarnie obrażać, gdy występują w interesie polskiego państwa. Obiecałem Państwu garść newsów pozytywnych i muszę to zrobić. Muszę i chcę. Więc kilka newsów. Teraz kącik wiadomości pokrzepiających. Ding dong. Kącik wiadomości pokrzepiających. Autostrada A1 jest już kompletna na całej trasie z Trójmiasta do granicy z Czechami. Oddano właśnie ostatni 7-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Wypada się chyba z tego cieszyć. Największe międzynarodowe koncerny w Polsce będą musiały ujawnić zapłacony podatek CIT w każdym kraju. Taka jest nowela rozporządzenia rządowego. Największe koncerny mają do zapłacenia w Polsce CIT w kwocie Google 27, prawie 28 milionów złotych, Amazon prawie 22,5 miliona, inna filia Amazonu, Fulfillment 45 milionów, Microsoft 23 miliony, Facebook 8 milionów, Samsung 90 milionów, Johnson & Johnson 10 milionów, Pepsi Cola, General Brothers 19,5 miliona, Coca-Cola 23,5 miliona, Volkswagen Group Polska 21 milionów 100 tysięcy. Chyba to pozytywne. Zobaczymy, jak się skończy. Gigantyczny wzrost zysku Orlenu w trzecim kwartale. Kosztem kierowców, przepraszam. To chyba nie pozytywne. Orlen przejął 79 stacji Łukoil na Węgrzech i w ciągu kilku dni dokona ich rebrandingu. A więc będziemy mieli stację Orlenu na Węgrzech. Nasza firma polska się rozrasta? Chyba dobrze. Chociaż tam udziałów jest poniżej 50%, ale jest złota akcja Skarbu Państwa. UNESCO wpisało na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości polskie tradycje flisackie. No to wspaniale. Prezydent Andrzej Duda podpisał reformę kodeksu karnego. Bezwzględna konfiskata aut pijanych kierowców. Nie, to nie pozytywne, bo to... Nie wiem, jak widzicie Państwo, wpadam sam we własne sidła, bo przygotowuję informacje, a potem się nad nim zastanawiam jeszcze raz i już nie brzmi to tak pozytywnie. No bo to w takim razie, idąc tym tropem, to pijanych pieszych należy pozbawiać butów. No bo idą sobie pijani. Z tym pijaństwem to coś w ogóle jest na rzeczy. Drodzy Państwo, to na pewno będzie informacja pozytywna. Otóż spójrzcie, kolejne transporty zebranych przez Państwa ponad 350 tysięcy złotych w akcji Czortków 1940-2022. Kolejne transporty trafiają do Polaków na Ukrainie. Spójrzcie teraz, kolejny raport tygodniowy z przekazywania pomocy materialnej kupowanej za te pieniądze. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy są w to zaangażowani. No i cóż, niech każdy pomaga jak umie i może. Często zarzuca mi się bezduszność, no, może i racja. Ale tu to państwo stworzyli tą akcję i tak możecie państwo być dumni przynajmniej z tych rzeczy. Skoro słuchacie już tego nieodpowiedzialnego wichrzyciela Gadowskiego, to jednak dzięki tym niedobrym ciągotom Gadowskiego, dzięki tej chciwości i manii bogacenia się kosztem otumaniania, śmieszy tumani, przestrasza, jednak dzięki temu coś pozytywnego udało nam się zrobić. Zobaczcie państwo, w Chorwacji jest dom dziecka, który kupiliśmy dzieciom po trzęsieniu ziemi. Jak tylko czas i możliwość na to pozwolą, pojadę tam i pokażę państwu ten dom dziecka, dzieciaczki. Jest ileś szczęśliwych dusz dzięki wam. Dzięki temu, że zebraliśmy 1,073,000 złotych, kupiliśmy w Sisaku dom dziecka dla dzieci. I dzieci nam są bardzo wdzięczne. Chcą tam wmurować tablicę w podziękowaniu dla polskich ofiarodawców. Notabene, jeżeli Klub Gazety Polskiej w Strzegomiu nadal podtrzymuje ofertę wykonania tej tablicy w granicie strzegomskim, to ja bardzo się uśmiecham serdecznie i proszę o to. Że wtedy będzie tablica i każdy, kto będzie na Chorwacji, będzie mógł zawitać do Sisaku, przywitać się z dzieciaczkami i być dumnym z tego, że Polacy ufundowali tym dzieciom nowy dom. Teraz 352 tysiące z groszami idzie na pomoc Polakom ofiarom wojny na Ukrainie. W tym przedświątecznym czasie, kiedy jest tam już mróz i zima, i kiedy źle się żyje, to jest kropla oczywiście w morzu, ale warta wspomnienia. Bo to dzięki wam, drodzy państwo, to się wszystko dzieje. Dzięki wam powstał film Święci z Doliny Niniwy, który można obejrzeć na internecie, choć jest w pewien sposób prześladowany przez dostawcę internetowego, ale pobierajcie go sobie i dawajcie gdzie chcecie. Macie ode mnie pełną zgodę, żeby pobierać film Święci z Doliny Niniwy, pokazywać, wrzucać na wszelkie możliwe portale. Macie ode mnie na to zgodę. To chyba też jest pozytywna informacja, tak? Zrobiłem to za wasze pieniądze, teraz jedzcie i pijcie z tego wszyscy. Myślę, że ten film spełnia oczekiwania ofiarodawców. Za wasze pieniądze co roku organizujemy marsz Polonii i Polaków w Oświęcimiu i Auschwitz. Ci, którzy byli, wiedzą jak jest. Ci, którzy widzieli, też wiedzą. Niezawodnie towarzyszy nam zawsze ksiądz profesor Tadeusz Gus. Bardzo porządni ludzie przyjeżdżają z całego świata. Coś się dzieje. Dzięki temu, że wspieracie nas na portalu Patronite czy na www.gadowskiwitold.pl, przystąpimy niedługo do produkowania i tworzenia nowych filmów, których też nie będziecie się państwo, mam nadzieję, mogli powstydzić jako współproducenci. Bo wy jesteście współproducentami tego wszystkiego, co robimy. Niedługo ruszy kolejny format internetowy, który chcemy uruchomić, bardziej reporterski, ale już udało się nam przecież pomóc profesorowi Talarowi w jego rozprawie przed Izbą Lekarską. Sam twierdził, że gdyby nie obecność Piotra Zwiewki i naszej ekipy, byłoby mu trudniej. Ponad 7 godzin był maglowany przed Izbą Lekarską. Chciano mu zabrać prawo do wykonywania zawodu. Skończyło się na naganie. Będzie o tym bardzo dobry materiał, już tak mniemam. Więc staramy się coś robić. Szukamy zmyślnej dziewczyny, żeby trochę ociepliła ten nasz męski klimat. Więc w niedługim czasie może pojawi się też jakaś nowa gwiazda w naszej skromnej telewizji. Więc mamy dużo różnych projektów. Działa wydawnictwo, które wydaje, mam nadzieję, potrzebne książki i rzeczy. Więc myślę, że jak na te skromne możliwości, które posiadamy, na razy, które spadają na nas ze wszystkich stron, to i tak jakoś sobie z krajem nieba, z krajem piekła radzimy. To wszystko pozytywne informacje. To, że możemy się spotkać co tydzień i ja czerpię od was wielką energię, spotykając Was na ulicy, słysząc Wasze mądre uwagi, to, co do mnie piszecie. Teraz recenzje książki, Tajemnica Spowiedzi, które spływają, są bardzo dla mnie wbijające w dumę, ale oczywiście staram się nie zwariować. To wszystko sprawia, że jednak ta nasza wyspa wolności rośnie, że zagospodarowujemy ją coraz mocniej i że przetrwamy trudne czasy. Mogą się zmieniać rządy, a my działamy. To, że ponad 26 klubów przyjaciół działa w Polsce i za granicą, to też jest ewenement i rzecz niebywała. I nie jest to moja zasługa. To jest wasza zasługa. To są wszystko wasze dzieła. I dziś, jak ktoś mnie pyta, a czym są te kluby przyjaciół, odpowiadam niezmiennie. Tym, czym chcą. W tym tkwi siła tych ludzi i tych klubów, że w trudnych czasach są środowiska, które są w stanie pomóc sobie, ale pomóc też innym. I opracowują metody pomocy. Wiele programów zostało uruchomionych. Na zjeździe w Łodzi spisałem to już naprawdę pokaźna ilość inicjatyw, które wychodzą z klubów. Często kluby się nie zgadzają ze mną i nie zgadzają się z tym, co wymyślam. I ja się z tego bardzo cieszę. Można powiedzieć, zwariował. Nie. Na tym polega idea klubów. To jest sieć wolnej wymiany informacji. To jest spotkanie wolnych ludzi, którzy chcą sobie pomagać. To jest wreszcie spotkanie ludzi, którzy wspólnie chcą tworzyć nowe inicjatywy. Nie wszystkie inicjatywy nam się udały. Nie wszystkie inicjatywy jeszcze wyszły. Ale mam nadzieję, że to wszystko się stanie. Powoli, powoli. Bo jak to mówią górole, syćko umiem robić i no pomaluczku. Więc wiecie, będzie dobrze. A ci z Państwa, którzy mają taką pasję poznawania Bliskiego Wschodu, chcą poznać klimat Orientu, chcą spędzić noc na pustyni w namiotach beduińskich, chcą poznać Petrę, choć poznać Petrę to jest długi czas, ale my liźniemy chociaż. Chcą zobaczyć górę Nebo, z której Mojżesz zobaczył ziemię Kanaan. Chcą przeżyć orientalną przygodę, to wszystkich tych z Państwa zapraszam na specjalny wyjazd, który przygotowujemy wraz z porządnym biurem, bliskim ideowo nam, biurem podróży Misja Travel, do Jordanii. Przygotowujemy taki wyjazd, w którym będzie dobry rekolekcjonista i ja także będę Państwu służył wszelką możliwą pomocą. Wiem, że to nie jest oferta dla wszystkich. To oferta raczej dla ludzi, którzy dysponują środkami, bo nie jest to tanie, ale i przeloty, i zwiedzania, i te wszystkie rzeczy, to wszystko kosztuje, ale ten zapach Orientu i ten smak Orientu, na który przygotuję pewien specjalny też program taki, żeby się Państwu nie nudziło, opowieści, także o moich wizytach w różnych bliskowschodnich krajach, to wszystko jest gotowe i 1 lutego wylatujemy. Wylatujemy do Amanu, do Jordanii. Trochę szalone, ale no cóż, w życiu czasami też jest miejsce na szaleństwo. To są wszystko takie informacje, które mam nadzieję, że jednak są dobre. Ale najlepsze jest to, że jesteście wy, że możemy razem przez szkło naszych kamer się porozumiewać, że kocim krokiem skradamy się do wolności. I te koty wolności to jest ważny obrazek, który chciałbym, żeby ktoś narysował. To wtedy pokażę, jak się koty wolności skradają do wolności. I jak to wszystko wygląda. Dziękuję Państwu, że jesteśmy razem. No i cóż, przepraszam, jeżeli wami manipuluję. Ale jeżeli nawet to robię, to chcę to robić w polskim interesie. Zdrowia i wolności. Dzisiaj taki wiersz, który został podyktowany rozmyślaniem nad chińską sztuką rysunku. Chińskie malarstwo i chińska sztuka ma ponad 6000 lat. I jest, warto o niej poczytać, bo jest to inna galaktyka naszej kultury. Znamy malarstwo europejskie, znamy malarstwo amerykańskie, ale mało znamy sztukę dalekowschodnią. A tymczasem nawet Rembrandt inspirował się dziełami chińskich mistrzów, bo widać to w jego pociągnięciach nie tylko pędzlem, ale i piórkiem. I żeby nie przegadać, to wiersz, który tak powstał. Chiński mistrz rysunku tuszem. Kim jesteś? Widzę twoją twarz. Miękki zarys linii zbiegających się ku źrenicą. Wszystkie nie mają znaczenia bez tego rozżarzonego światełka. Każdą minę sprawdzam w oku. Dźwięk z twoich ust znaczy, gdy tłumaczy go żywy błysk. Nie potrafię wejść głębiej poza tajemnicę opowieści zapisanej w mgiełce światła, które płynie z wewnątrz. A może powinienem dotrzeć do tego, kto zapalił ci światło w spojrzeniu. Wiersz, który jest pamiątką po moim zacnym koledze. Niepozornym, ale bardzo szlachetnym i porządnym człowieku, który wiódł życie, jakie wiódł i zmarł. Krzysiowi. Pijaczynki. Śmierć przychodzi po pijaków nocą, tuż przed świtem. Nie dostają żadnych znaków. Miny mają syte. Śpią ci Boży pijaczkowie w skromnym, ciepłym kącie. Dusze wolno im trzeźwieją i przygrzewa słońce. Czasem wpadnie na inspekcję anioł bardzo srogi. Razem odrabiają lekcje i prostują nogi. Całe życie żartowali, śmiechu była kupa. Kosa też się rozbawiła, gdy się wlali w trupa. Co was spotka, pijaczynki, w drugim życiu za snem? Może wielkie boskie szynki, pożegnanie z kacem? No bo jak tu tak na trzeźwo siąść i z panem gadać, gdy się zawsze żyło rzeźwo, nie lubiło biadać? Gdy się ludziom wybaczało i nie chciało wiele, ot, na trąbce się zagrało i wokół wesele. Pana Boga też rozśmieszą wasze pitne twarze. Chyba ci, co lekko grzeszą, pousztują w barze. Tylko zamiast piwka i mocnej popitki, pan popatrzy w czerwień oczu, pogrozi za zbytki. Potem mruknie, zmarszczy wichry, z siebie da pić wszystkim. A głowy nawykłe do bajecznej treści spiją się miłością, ile każda zmieści. Tak więc nie płacz dziś nad losem pijaka zmarłego, który bliźnim nie uczynił niczego podłego. On ubierze swą koszulę i przed panem stanie, razem zjedzą cudowności na pierwsze śniadanie.